Kochani w Chrystusie, bracia i siostra, pokój wam. Mam wielki przywilej. Przywożę wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, bratnie miłości z konwencji tydzień temu, która odbyła się w Lwowie, dwudniowa. Część braci i siostry jest na tej konwencji tutaj, ale ja mam przywilej, mam okazję, aby te pozdrowienia przekazać, więc przekazuję bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, bratnie miłości od całej konwencji, która odbyła się we Lwowie tydzień temu. Dziękuję. Ja jestem dobry pasterz. I te słowa były już wielokrotnie cytowane. Psalm 23, który też również był cytowany, przynosi nam takie słowa. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. I taką niwą spokojną, takim pastwiskiem są takie społeczności. Pan nas prowadzi do takich społeczności i prowadzi nas do wód, do żywych wód, czyli do prawdy. I teraz od nas zależy, jak my przyswoimy sobie ten pokarm, jak przyswoimy sobie tą prawdę, to źródło prawdy, jak blisko potrafimy dojść. To od owiec zależy, jak się nakarmią. Bo pasterz dba o to, aby przyprowadzić owce na dobre pastwisko, aby przyprowadzić do dobrego źródła, ale od samych owiec, czyli od nas zależy, jak przyswoimy sobie ten pokarm, jak przyswoimy sobie prawdę, ile nad tym pracujemy, ile czasu temu poświęcamy. Czy jest to głównym takim źródłem życia naszego, czy może jest coś innego? Bo na początku poświęcenia to powiedzieliśmy, oto idę, o Boże, aby czynić Twoją świętą wolę. A czy w tej woli, czy w tym postanowieniu trwamy przez te lata od naszego poświęcenia? Zadajmy sobie pytanie. Ja sobie zadaję takie pytanie. Ile czasu poświęcam na czytanie, na przyswajanie sobie pokarmu? Czy może zaniedbuję pewne rzeczy? Myślę, że mamy źródło, mamy pastwisko zielone, mamy czystą prawdę, mamy czystą wodę źródlaną, ale to od nas, od owiec zależy, jak my ten pokarm przyswoimy, przetrawimy i ile z tego wniesiemy w nasze codzienne życie, w nasze jestestwo. Chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili nad wydarzeniem, które jest opisane w Ewangelii Świętego Mateusza, a właściwie to wydarzenie jest opisane we wszystkich Ewangeliach i ewangeliści tylko dodają pewne szczegóły. Myślę o wydarzeniu, które opisane jest w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 14 i od wersetu 1. Od wersetu 13. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność, a kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna, rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. Dzisiejszy temat chciałbym nazwać 2 nakarmienia. To pierwsze nakarmienie, które odbyło się po takim wydarzeniu, było to po śmierci Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel został stracony przez Heroda i Pan Jezus w tym czasie oddalił się na osobność. Jak o tym usłyszał, oddalił się stamtąd. Pan Jezus, gdy się oddalił, to gdy ludzie dowiedzieli się, zebrało się mnóstwo ludzi. Lud zebrał się na odludnym miejscu, godzina jest późna, więc apostołowie mówią: rozpuść lud. Nie mamy tyle żywności, niech sobie idą do wiosek i nakupią. I Pan Jezus powiedział: dajcie i wy im jeść. I różne Ewangelie podają: no Panie, mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. A Pan Jezus rozkazał, aby usiedli na trawie. Apostoł Święty Jan pisze: na zielonej trawie, więc wskazuje to, jaki to był czas. Apostoł Święty Jan pisze, żeby usiedli po 50. Lud usiadł na trawie, Pan Jezus spojrzał w górę, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I był to czas około Paschy. Apostoł Święty Jan pisze, że było to w czasie Paschy. Była zielona trawa. W Izraelu na wiosnę jest zielona trawa, a potem już ta trawa nie jest zielona. I wielu pielgrzymów w tym czasie zdążało do Jerozolimy. Było to w okolicach Betsajdy. I gdy naród izraelski wędrował do Jerozolimy, a miał obowiązek, aby 3 razy w roku zjawiać się w Jerozolimie na święto, było to święto Paschy, święto tygodni, czyli pięćdziesiątnica, i potem jesienią było święto kuczek. I w tym czasie Żydzi powinni udać się do Jerozolimy i nie z pustymi rękami. Czyli musieli przynieść jakąś ofiarę. Tak jak apostoł Święty Paweł pisze: jeśli się zgromadzamy, to jeden niech przyniesie psalm, pieśń. I w ten czas jest zbudowanie. W ten czas wnosimy do społeczności miłość. I to dodaje nam siłę. Pan Jezus mówi: wy ich nakarmcie duchowym pokarmem, prawdami odnoszącymi się do królestwa, dającymi siłę, odwagę na godziny ciemności, jakie były przed nimi. Były godziny ciemności. Póki był oblubieniec, to uczniowie mogli się radować. Ale po śmierci Pana Jezusa uczniowie rozproszyli się. Były przed nimi wielkie chmury ciemności. Powinniśmy być gotowi, aby w każdym czasie nieść innym Ewangelię, tym, co pragną i łakną sprawiedliwości. Te 5 chlebów i 2 ryby, a również te 12 koszów tego, co pozostało, złamanego chleba przez Pana, musiało wystarczyć na godziny ciemności, jakie miały nastać przez wiek Ewangelii. I w wielu miejscach jest w Piśmie Świętym przepowiedziane, i to przez proroctwa, przez pewne wydarzenia, że te czasy ciemności miały przyjść na Kościół. I one przyszły. Jak czytamy historię o Eliaszu, to wiemy, że w tym czasie nie było 3,5 roku deszczu. 3,5 roku to 1260 dni. To czas ciemności przez wiek Ewangelii, w którym prawda była zaciemniona, gdzie szatan nasiał konkolu, gdzie prawdziwi członkowie Kościoła musieli walczyć. Musieli niejednokrotnie oddawać życie na arenach. Ale opowiedzieli się za Chrystusem i nie poddali się. To były godziny ciemności i pamiętamy, co było za czasów reformatorów, za czasów Lutra, za czasów innych reformatorów, gdy były wielkie prześladowania, ciemności i trudności. Pan Jezus rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby. I mamy powiedziane, że zostało 12 koszów. To nie zostało to, co zostało, to jak ludzie jedzą, to czasem okruchy zostają. To nie to. Pan Jezus łamał, dawał uczniom, a z tego, co łamał i ludzie nie spożyli, zostało jeszcze 12 koszów. To ciekawa liczba. 12 koszów na wieg Ewangelii. To prawdy, które zostały przekazane przez Pana Jezusa, przekazane przez apostołów, które musiały wystarczyć, jak tu bracia wcześniej mówili, że póki nie był jeszcze Nowy Testament, to było przekazywane darami, a właściwie mocą Ducha Świętego. Ale te dary ustały. I Kościół, prawdziwy Kościół wieku Ewangelii napotykał wiele trudności. Te 5 chlebów i 2 ryby to księgi Mojżesza, Stary i Nowy Testament oraz nauka Pana i Jego naśladowców, apostołów. Musi wystarczyć na czas wieku Ewangelii, czas wyboru Kościoła. Nakarmienie 5000 wskazuje na nakarmienie, które wystarczy do tego, aby powołać klasę oblubienicy w czasie wieku Ewangelii. Zachodzi pytanie, czy mamy wystarczającą naukę, czy mamy wystarczająco pokarmu, aby się na tyle posilić, żeby iść za Panem, żeby wytrwać w poświęceniu i aby otrzymać tą najwyższą nagrodę. Czy mamy tyle pokarmu? Mamy tyle pokarmu. Kiedyś, braterstwo, Biblia była zamykana, niedostępna. A teraz zauważmy, ile mamy literatury? Ile mamy podręczników? Ile mamy pokarmu? Czy zdołamy ten pokarm spożyć? Czy zdołamy go przetrawić? Nie zdołamy. Mamy go na tyle dużo. Braterstwo, jak o tym mówię, przypomina mi się Rumunia. 22 lata temu, jak pojechaliśmy pierwszy raz, jak dowiedzieliśmy się, że są bracia w Rumunii, to bracia pokazywali mi literaturę. Mieli kilka Biblii, mieli jeden trzeci tom na całą Rumunię. Pokazywali mi pięknie przepisane tomy, ręcznie przepisane tomy. I korzystali z tego pokarmu i przekazywali sobie ten pokarm, bo on nie był dostępny. Akurat teraz mieliśmy sposobność być na kilku konwencjach i w Mołdawii, i na konwencji międzynarodowej, i braterstwo z Rumunii siedzą przy stoliku i rozdają albo sprzedają literaturę. Wiecie, braterstwo, ile tej literatury jest? Ile za 20 lat powstało literatury? I tak sobie pomyślałem, nie tak dawno bracia przecież mieli tak mało pokarmu, a teraz mają nadmiar, mają mannę, fotodramę, tomy. I teraz czy jesteśmy w stanie spożyć i przetrawić ten pokarm? Czy usiłujemy to zrobić? Tak jak ten lud, którego było 5000 samych mężów, spożywali ten pokarm. Oczywiście oni spożywali, bo Pan Jezus powiedział, że wielu chodziło za nim, aby się najeść chleba. Ale wśród nich była prawdziwa pszenica. Ci, którzy naprawdę chodzili za Chrystusem, którzy doceniali prawdę, doceniali Ewangelię. I braterstwo, na tej sali, no, po co się zgromadziliśmy? Co nas tu zgromadziło? Zgromadził nas pokarm. Bo jak pisze Pismo Święte, gdzie jest pokarm, tam się zgromadzają orły. Orły, które mają wspaniały wzrok i które umieją docenić źródło prawdziwej Ewangelii. Nie powinniśmy marnować darów duchowych, ponieważ dane są nam darmo. Powinniśmy raczej doceniać każdy duchowy okruch i gromadzić na przyszłe potrzeby własne oraz innych. I czy tak robimy? Czy gromadzimy pokarm sami dla siebie i umiemy się tym pokarmem podzielić? Umiemy podzielić się pokarmem z innymi tak, żeby może lepiej zrozumieli prawdę? Że może lepiej docenią prawdę? Że przez to mogą być lepsi i bliżej Chrystusa? Bo braterstwo, jeżeli nie ma znajomości, to nie może być wiary. Bo wiara nie może być ślepa. Musi być znajomość. A chcąc posiąść znajomość, to trzeba czytać. Tak jak apostoł święty Paweł pisze do Tymoteusza. No pilnuj czytania. Pilnuj czytania. A czego czytania? Jakich książek? Czego mamy pilnować? Co dla nas jest najcenniejsze? Najcenniejsza to jest ta księga. W niej jest wszystko. I mamy jeszcze takie cenne podręczniki. 6 podręczników jest takich, które są w takiej bordowej oprawie. Jest jeszcze teraz taka książka, taka tania książka się ukazała. Za 20 zł. Tam jest bardzo cenna nauka. Jest wiele innych podręczników, takich, które są dla nas, powiedziałbym, najcenniejsze. Bo są w życiu rzeczy ważne, inaczej. Rzeczy najważniejsze, ważne i mniej ważne. I teraz nasze życie polega na tym, że my musimy dokonać wyboru. Co dla nas jest najważniejsze? Co jest ważne? A co może jest mniej ważne? Jeżeli to mamy, jeżeli to osiągniemy, to dobrze. A jeżeli nie, to czasem dobrze. To też dobrze. Czasem jeszcze lepiej. Czasem jeszcze lepiej, jeśli czasem nie osiągniemy takich rzeczy, których czasem bardzo pragniemy. Ja często używam takiego przykładu, że jak były takie czasy, że nie można było pewnych rzeczy kupić, to tak kupowaliśmy na zapas. Tak kupowaliśmy, no bo się coś udało. Ale braterstwo, okazało się, że to jest nam w ogóle niepotrzebne. Mało tego, jak minęło trochę czasu, to się zastanawialiśmy, co z tym zrobić. Gdzie to wyrzucić, bo teraz jest nawet z tym kłopot. I w życiu musimy dokonywać takiego wyboru, co jest dla nas najważniejsze. I wiemy, co dla nas jest najważniejsze. Najważniejsza jest Biblia, jest prawda, jest Ewangelia. I my nie zawsze to doceniamy. My czasem, jak się urodzimy w chrześcijańskim domu, to może nie zawsze to doceniamy. Braterstwo, ktoś powiedział, że prawda nie jest dziedziczna. I to prawda. Bo prawda nie jest dziedziczna. Ale jest coś takiego, że jak się ktoś urodzi w rodzinie królewskiej, to ma większą szansę zasiąść na tronie. A jak się ktoś urodzi nie w rodzinie królewskiej, to prawdopodobnie królem nigdy nie będzie. I braterstwo, lekcja jest tego taka, że ponieważ prawda nie jest dziedziczna, ale młodzi, wiecie, jakie macie błogosławieństwo? Jakie macie dobrodziejstwo, że urodziliście się w domu królewskim, w domu królów i kapłanów. I możecie przebywać na dziedzińcu. Możecie korzystać z błogosławieństw uświęcenia przez rodziców. Z tego możecie korzystać. Ale to nie trwa wiecznie. To nie trwa do końca waszego życia. Nie trwa do końca naszego życia. I czasem, jak jesteśmy młodzi, to tak dokonujemy wyboru. Ale spójrzcie na tych, braci i sióstr, którzy przyszli ze świata. Ile oni przeszli trudności. A przecież nas te trudności ominęły. Nas te trudności ominęły. Ja mówię o sobie również. Mnie te trudności ominęły. Bo ja urodziłem się w domu królewskim. Ale czy zostanę królem? To Pan Bóg oceni. I każdy z nas może zadać sobie takie pytanie. jest, możemy zostać królami i kapłanami. Na tą drogę się wybraliśmy. Ale to Pan Bóg oceni naszą ofiarę. Bo jak było w cieniach przybytku, w namiotach zgromadzenia było coś pokazane takiego, że Żydzi przynosili ofiarę. I ta ofiara, Żyd nie składał ofiary sam, tylko przynosił ofiarę i tą ofiarę składał najwyższy kapłan na ofiarę. Kapłan składał. I teraz kapłan oceniał, czy ta ofiara jest wystarczająca, czy ona nie ma skazy, defektu. I z nami jest podobnie. My mówimy, oto idę, o Boże, aby czynić Twoją świętą wolę. I kładziemy naszą ofiarę w ręce najwyższego kapłana. Ale to kapłan ocenia, czy ta ofiara jest wystarczająca. Mało tego, czy ta ofiara będzie spożyta całkowicie i doceniona i uświęcona. Nakarmienie. Wierni Pańscy musieli nakarmić się i zgromadzić wystarczającą ilość pokarmu na czas ciemności i samotności. Po nakarmieniu Pan Jezus wymógł na uczniach, tam jest wyraźnie powiedziane, że wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i przepłynęli na drugi brzeg. A sam idzie na górę, aby się modlić. To nakarmienie miało wystarczyć na cały wiek Ewangelii. A potem uczniowie są, jakby wymusił Pan Jezus, żeby wsiedli do łodzi i płynęli. I oni zostali sami. Kościół wieku Ewangelii został sam. Ale wcześniej Pan Jezus mówi, że ja prosić będę Ojca. I to zapisał Ewangelista Święty Jan w 14 rozdziale, wersetach 16 do 18. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Pan obiecuje, że powróci. I czytamy dalej Ewangelię Świętego Mateusza, rozdziale 14, od 22 wersetu. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg. Za nim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Pan Jezus poszedł na górę. Wcześniej obiecał Pocieszyciela i był tam sam, aby się modlić. Pan Jezus wstąpił do nieba i w dniu Pięćdziesiątnicy zesłał Pan Bóg Pocieszyciela. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu i o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. Wiatr był przeciwny. I to były przeciwności wieku Ewangelii. Wiatr był przeciwny i jak to czasem młodzi określają, że Kościół to miał pod górkę. Tak określają, że to młodzi to gdzieś ma zawsze pod górkę. I Kościół miał trudności. Miał przeciwności. Miał przeciwny wiatr. Ale braterstwo, ilu wytrwało w tym poświęceniu, pomimo przeciwnego wiatru, zburzonego morza, fal, trudności, może w zborach, w rodzinach, przeciwności od świata, ale jednak prawda była dla nich najcenniejsza. 25 werset pisze tak. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Zauważmy. 4 straży nocnej. Jaka to pora? Dzień był podzielony na cztery okresy i noc była podzielona też na cztery. A ponieważ wieczór zaczynał się od godziny szóstej wieczorem, żydowski wieczór, to czwarta straż nocna przypadała na od trzeciej do szóstej godziny rano. To taka pora, że się najlepiej śpi, nie? Ale uczniowie miotami, falami, przeciwnościami nie spali. I w pewnym momencie uczniowie, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili: zjawa to? Czy rzeczywistość? Zjawa to? Czy rzeczywistość? Wiatr jest przeciwny, bo w niebo wstąpieniu Pana członkowie prawdziwego Kościoła pozostają sami. Ich łódź jest miotana. To pokazuje trudności i przeciwności, które przyszły na Kościół w wieku Ewangelii. Czwartej straży nocnej, godzina od trzeciej do szóstej, uczniowie, którzy są w łodzi, nie śpią. Oni czuwają. Czuwają i zaczynają coś widzieć. To tak jak jest mrok i tak pierw popatrzymy, to nie za bardzo widać. I tak musimy się dobrze rozglądać i potem jakieś kontury się pojawiają. I mamy takie wrażenie, zjawa to? Czy to rzeczywistość? Czy to prawdziwe? Czy to mgła może robi taki obraz? I takie złudzenie mieli uczniowie również. Zjawa to czy rzeczywistość? Kto nie śpi, kto czuwa, kto czeka, zaczyna coś widzieć. Ale trzeba nie spać. Może na początku nie tak wyraźnie, ale jak wpatruje się mocniej, widzi, to Pan, to Jego działanie. Kto czuwa, patrzy, to widzi Pana chodzącego po morzu, Jego działalność i moc. To Piotr zauważa. To on prosi Pana, jeśli to Ty, Panie, każ mi przyjść do Ciebie, do siebie po wodzie. To tu pokazane są trudności, może wątpliwości, ale jednak wielką wiarę tych, którzy widzą Pana po raz wtóry. Gdy wchodzą do łodzi, wiatr ustaje. To wydarzenie może pokazywać zabranie i skompletowanie Kościoła. W ten czas burza, przeciwny wiatr, uciski się skończą. Jak ostatni członek Kościoła zostanie zabrany na wtórą zasłonę, to wejdzie w życie inne przymierze. Bo Kościół w wieku Ewangelii rozwija się pod starym przymierzem, przymierzem Sary. I to nie jest tak, że Kościół rozwija się pod nowym przymierzem. Bo jeżeli powiemy, że pod nowym przymierzem, to pewne obrazy nam nie pasują. Kościół rozwija się pod starym przymierzem, przymierzem Sary i pokazane to jest w pięknym obrazie Izaaka i Rebeki. Izaak, któremu Abraham kazał poszukać żony i szuka tej żony Elizer, to Duch Święty wyszukuje prawdziwych członków oblubienicy w całym świecie. Braterstwo pokazane to jest w innym obrazie, w pięknym obrazie budowy świątyni Salomona. Kamienie w kamieniołomach były obciosywane, polerowane i one bez stuku młota pasowały do duchowej świątyni, do świątyni Salomona. Ale kto obrabiał te kamienie? Trzy grupy ludzi. Żydzi, poganie i lud z Gebal. I braterstwo, jaki to może być obraz? Prawdziwe kamienie ociosywane są w różnych miejscach. W różnych miejscach na świecie. Ale te, które są bez pęknięć, które są prawidłowo ociosane, które są prawidłowo wypolerowane, to niezależnie, czy ten kamień był obrabiany w Stanach Zjednoczonych, czy na Filipinach, czy w Rumunii, czy w Polsce, to on pasuje do duchowej świątyni. On był obrabiany przez Żydów, pogan i lud z Gebal. I gdybyśmy tutaj zostali całe nasze życie, to braterstwo, jakby te kamienie były wypolerowane? Dobrze czy źle? Jak myślicie? Ja to pytanie zostawię bez odpowiedzi. Ale zastanówmy się. Kamienie do duchowej świątyni są obrabiane w różnych miejscach na świecie. Ale bez stuku młota będą pasować do duchowej świątyni. I obyśmy byli tak obrobieni, oby nasza ofiara była wystarczająca, oby ten kamień był tak dopasowany, tak wypolerowany, aby bez stuku młota pasował do duchowej świątyni. I myślę, że o to się wszyscy ubiegamy. I poświęcamy swój czas, swoje środki, aby próbować stać się lepszymi chrześcijaninami. A możemy to zrobić nie w domu. W domu, przy kiepskiej książce albo przy kiepskim filmie nie dopasujemy się do świątyni. Możemy to zrobić w społecznościach, w zgromadzeniach, na konwencjach. Bo to daje nam siłę na cały tydzień. A jak mamy mało, to na pół tygodnia, bo możemy mieć środowe czy czwartkowe nabożeństwo i znowu się wzmocnić. Kto czuwa, a kto patrzy, to widzi. Pana chodzącego po morzu, jego działalność i moc. To Piotr zauważa, to on prosi Pana, jeśli to Ty, Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie. To są pokazane trudności, bo wiemy, co potem działo się z Piotrem. Ale w konsekwencji, przy pomocy Pana, Piotr siada do łodzi. I my nigdy byśmy do tej łodzi nie mogli wsiąść, gdybyśmy nie mieli pocieszyciela, orędownika, naszego Pana, który nas wzmacnia, który, jak apostoł święty Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale pisze tak: dziateczki, to wam mówię, abyście nie grzeszyli. A jeśli ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Pana. Mamy orędownika Pana naszego. I starajmy się, aby nie grzeszyć. Ale to nie jest możliwe. Ale jeśli się nam coś przydarzy, to wiemy, że mamy orędownika i musimy go prosić o przebaczenie. Gdy apostołowie wchodzą do łodzi, to może pokazywać obraz skompletowania kościoła, wiatr ustaje. I apostoł święty Paweł pisze w wielu miejscach, przeczytam dwa. Pierwszy list do Koryntów, 15 rozdział, 51, werset 52. Oto tajemnicę wam objawiam. Tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, to jest taki rozdział o zmartwychwstaniu. 4 rozdział od 13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz i na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba i wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Piękna wizja Królestwa. Piękna wizja pierwszego zmartwychwstania, które to pierwsze zmartwychwstanie rozpoczęło się od naszego Pana i trwa do teraz i trwać będzie do czasu zbudzenia ostatniego członka Kościoła. I w ten czas, jak pisze objawiciel święty Jan w 20 rozdziale i 6 wersecie, ten werset to bardzo często cytujemy, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Braterstwo, to te słowa to tak czasem, to jest tak piękna nauka, że aż niewiarygodna, żeby ludzie z ziemi, ziemscy, mogli osiągnąć coś takiego. Chwałę, cześć, nieśmiertelność, udział w pierwszym zmartwychwstaniu, mało tego, boską naturę. Życie sami w sobie. Wyobrażacie sobie to? Braterstwo, taką mamy nadzieję i do tego zdążamy. To brzmi niewiarygodnie, ale w to wierzymy i o to się ubiegamy. Chciałbym powiedzieć o drugim nakarmieniu. Nakarmienie, które zapisane jest w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 15 i wersecie od 32 do 39. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli mu uczniowie: skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? A Jezus ich zapytał: ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli: 7 i kilka rybek. I kazał ludowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby, podziękował, łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Takie same nakarmienie. Pan Jezus łamie chleb, daje uczniom, a uczniowie ludowi. Jedli wszyscy i najedli się i zebrali z pozostałych okruszyn 7 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było 4000 mężów, oprócz kobiet i dzieci. Inna ilość ludzi, inna ilość chleba i inna ilość koszów. 7 chlebów i 7 koszów. Liczba 7 to zupełność, doskonałość. Kiedy możemy powiedzieć, że to nakarmienie nastąpi? Kiedy będzie rozdane 7 chlebów? I kiedy zostanie 7 chlebów? Braterstwo, to nakarmienie może wskazywać na nakarmienie całego rodzaju ludzkiego. Gdy Kościół, oblubienica Chrystusowa, będzie uzupełniona, to, co czytamy w 45. psalmie, ja bardzo często ten psalm cytuję, ale braterstwo, tam jest piękny obraz. 45. psalm pisze tak, od wersetu 17. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla, za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela, wchodzą do pałacu królewskiego. A potem pisze tak: zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych, ustanowisz ich książętami po całej ziemi. Mamy piękny obraz oblubienicy Chrystusowej, tych, którzy wyjdą, wielkiego ludu, którzy wyjdą z palmami, świętych Starego Testamentu, którzy będą nadzorować pracę doprowadzania ludzkości do doskonałości życia, czyli do zmartwychwstania, bo rodzaj ludzki zostanie wzbudzony. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Zostaną ożywieni, wzbudzeni. Nie zmartwychwstaną. Zmartwychwstaną dopiero w ten czas, jeśli dojdą do doskonałości, jeśli dojdą do zupełności, do liczby 7. I gdy czytamy o świątyni Salomona, to ta świątynia Salomona została została oddana do użytku kiedy? W jakie święto? Na wiosnę czy jesienią? Jesienią. Została oddana do użytku od 15 dnia 7 miesiąca. Co to było w tym czasie? Bo 10 był dzień pojednania, a 15 rozpoczynało się święto kucze, które trwało do 21. I tam były składane ciekawe ofiary. W dzień kuczek, tam mieli, to było święto radości, mieli sobie narwać gałązek z nad ruczaju i się weselić. I obraz tego święta wskazuje na tysiąclecie. Tak samo jak obraz w świątyni Salomona wskazuje na tysiąclecie, bo gdy Salomon oddawał świątynię do użytku, to zgromadził lud, prosił o błogosławieństwo, z nieba wstąpił ogień i ludzie świętowali do 23 10 miesiąca. Bo 10 7 miesiąca był dzień pojednania, 15 rozpoczynało się święto kuczek i trwało do 21. Ale Salomon rozpuścił lud dopiero 23 po oddaniu do użytku świątyni Salomona. Bo w Piśmie Świętym, w Planie Bożym nic nie jest przypadkiem. Braterstwo, gdy czytamy nawet o jubileuszu, to kiedy rozpoczynał się jubileusz, który jest obrazem na, również na tysiąclecie? W jaki dzień on, czym on był ogłaszany i kiedy? W jaki sposób był ogłaszany jubileusz i kiedy to było zrobione? Jubileusz, czyli co 50 rok, gdzie ludzie wracali do swojej własności, był ogłaszany 10 dnia 7 miesiąca. Trąbione było trąbami, a 10 dnia 7 miesiąca był dzień pojednania. I w ten czas był ogłoszony jubileusz. Wracając do święta kuczek, to tam były składane ofiary. Każdy dzień o jedną ofiarę mniej. W pierwszym dniu było składane 13 cielców, w drugim 12, 11, 10, 9, 8 i 7. W ostatni dzień było składane 7 cielców. Czyli te 7 koszów, które zostały, te 7 cielców, które zostało, które wskazują na doskonałość. Bo na końcu tysiąclecia ludzie dojdą do doskonałości. Dojdą do zmartwychwstania. Dojdą do zupełności, do 7. Na początku będą musieli pracować bardziej nad swoim charakterem, więcej wnosić wysiłku i przynosić więcej ofiar. A pod koniec tysiąclecia charaktery zostaną, nazwijmy to, uświęcone. Bo przecież nic, co nie jest doskonałe i święte, nie może mieć przystępu do Pana Boga. Tylko ci, którzy dojdą do doskonałości, czyli dojdą do zmartwychwstania, będą mieli życie wieczne. Więc życie wieczne już nie sami w sobie, ale na warunkach posłuszeństwa. Na warunkach posłuszeństwa, które to życie może trwać wiecznie i ono będzie trwało wiecznie. Po wypróbowaniu ludzkości życie będzie trwało wiecznie. I mówiłem już o tych ofiarach, które są zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej w 29 rozdziale i od 12 wersetu i w 3 Księdze Mojżeszowej w 23 rozdziale 34 do 40. Również powiedzieliśmy sobie, że obraz świątyni Salomona jest obrazem na tysiąclecie. I chciałbym odczytać to, co napisał prorok w Ewangelii Starego Testamentu. W rozdziale właściwie troszkę było cytowane już dzisiaj. Księga Izajasza, rozdział 11, werset od 5 do 9. I będzie sprawiedliwość pasem jego biutr, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, a ich młode będą leżeć razem. A lew będzie karmił się słomą jak wół, niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana. I powiem wam, braterstwo, czytam to dlatego, że bardzo często w domu żeśmy to czytali. Czytaliśmy to na szkółkach. I to jest taka wspaniała wizja królestwa. Królestwa, które przyjdzie na ziemię, które będzie. I gdy czytamy jeszcze proroctwo Izajasza, rozdział 35, piękna wizja przyszłego tysiąclecia Królestwa Bożego. 35 rozdział 4. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi. Pomsta odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, zwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Wspaniała wizja przyszłego królestwa, tysiącletniego królestwa. Braterstwo, ale piękny obraz królestwa. I myślę, że każdy z nas chciałby tam być. Ale braterstwo, my mamy prawdę. Mamy Ewangelię. Mamy wspaniałą możliwość osiągnięcia jeszcze czegoś większego, jak to, co pisze prorok Izajasz. Możemy osiągnąć to, co apostoł święty Paweł w liście do Koryntów pisze, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Mało tego, co na rozum ludzki nie stąpiło, co Pan Bóg nagotował dla tych, którzy Go miłują. Czy miłujemy Pana? Kochamy Pana. I gdyby trwamy w tej miłości, to Pan doceni naszą ofiarę. A gdy doceni ofiarę, to możemy osiągnąć coś, co brzmi jak bajka. Ale możemy osiągnąć chwałę, cześć i nieśmiertelność w Królestwie Pana. I tego, braterstwo, życzę, sam pragnę. Amen.